świąteczny wieczór z Radiem Poznań. Mamy dla Państwa kolejną propozycję nie do odrzucenia. To propozycja spotkania z Andrzejem Kosmalą. Przez kilka dekad przyjacielem i menedżerem Krzysztofa Krawczyka, ale nie tylko. I dziś przez zwłaszcza pierwsze minuty będziemy skupiać się z panem Andrzejem na tym nie tylko, na jego początkach, jeszcze sprzed spotkania z Krzysztofem Krawczykiem. Początkach związanych z budynkiem, w którym w tej chwili z panem Andrzejem się znajdujemy.
Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie.
Przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dach na głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem i odziałem cię.
Państwo, bardzo mi miło, że w naszym studiu jest pan Andrzej Kosmala. Mi osobiście miło i państwu pewnie również pan Andrzej Kosmala w Radiu Poznań, w miejscu, o którym pewnie sam mógłby wiele poopowiadać. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ze wzruszeniem, wręcz ze łzami w oczach, siadam tutaj przed mikrofonem. Od czasu do czasu jestem zapraszany. Łączy się to ze mną Warszawa, ale to z radiem mnie bardzo lubi, bo też mam dużo do opowiedzenia, ale rzeczywiście, kiedy wchodzę tu po tych schodach, do tej historycznej w ogóle, tego historycznego budynku, że tego w ogóle nie sprywatyzowano, nie odebrano, bo to ktoś przed wojną tu wybudował piękny budynek, ale widzę, że Polskiemu Radiu udało się obronić ten stan posiadania. No tu, gdzie w tej chwili siedzę, to nagrywałem w latach 65-73 co tydzień audycję pod tytułem Radiowy Klub Polskiej Muzyki Młodzieżowej. To były czasy, kiedy radio nie było tak otwarte na muzykę tak zwaną rockową, big beatową, prawda, i tak dalej. Moja audycja, tak samo jak druga, jeszcze tutaj bardzo popularna na całą Polskę, to była Grająca Szafa. Tam u góry Janusz Chojan i Stanisław Kamiński na poddaszu mieli swoją redakcję. Obok była taśmoteka, gdzie ja też przez rok pracowałem w tej taśmotece, gdy zawaliłem na studiach rok i miałem urlop dziekański. To Chojan mówi, to co pan teraz będzie robił? To może niech pan tu przyjdzie, pan tu już te taśmy wszystkie rozprasował, to pan tu będzie mi bardzo pomagał, bardzo pomocny w znajdę, bo to wtedy przecież pracowaliśmy na dużych taśmach, nie było płyt CD, dzisiaj to jest wszystko komputerów i tak dalej. Te stoły mikserskie, to wszystko było bardzo duże. Nagrywałem audycję z nieżyjącym już inżynierem Kamyszkiem, byłem na jego pogrzebie, oraz z Zenkiem Wolińskim. Oni z reguły nagrywali moje audycje. Bardzo, szczególnie Kamyszka lubiłem, ponieważ nanosił mi poprawki. Był także specjalistą od języka polskiego. Nie tylko inżynierem, ale kończył też jakieś tam studia polonistyczne. A ponieważ wtedy nie było takich rozmów, jak my tutaj sobie rozmawiamy bez ustalania scenariusza, o czym będziemy mówić, tylko wtedy audycje robiło się w ten sposób, że musiałem napisać tekst zapowiedzi. Ten tekst zapowiedzi szedł na strusia do zastępcy dyrektora, pana Fornalczyka, takiego pisarza i krytyka literackiego, i oni to zatwierdzali. I dopiero wracał, pamiętam, jakie miałem ingerencje, że za dużo Niemena, na przykład. Za dużo Niemena. Były to dziwne czasy, ale a takie audycje jak moja, czy Grająca Szafa, to były takie wentyle bezpieczeństwa w tamtym systemie. Bo oni nie kochali muzyki rockowej, muzyki młodzieżowej, uważali za Belzebuba. Oni myśleli wtedy, ci wszyscy partyjni, że Zachód wymyślił tę muzykę jako inwazję ideologiczną na Wschód. Że oni chcieli, że jakby to była kolejna sposób walki z jedynym słusznym ustrojem społecznym. Te audycje młodzieżowe tutaj w Poznaniu prowadziłem, ale także zacząłem nagrywać zespoły miejscowe. Mając tutaj dobre układy, zdobywszy sobie tutaj jakąś pozycję, tylko portier mi codziennie sprawdzał przy wejściu przepustkę. Jak dzisiaj wchodziłem tutaj do radia, to się zapytałem portiera, czy dalej tak sprawdzacie, jak wtedy sprawdzaliście przepustkę, kto wchodzi.
Jechałem do was długo tak. To najpiękniej dziś wygląda świat, gdy przykrył wszystkie drogi śnieg. Stary stół nakryłaś, mamo, nam cudownie tak. Miłości twojej pełny smak, dziś wiem, że poczuć będę mógł. I chociaż w życiu pokonałem tyle najtrudniejszych dróg i czasem przyszło zgubić się, to jestem z wami teraz tu, gdzie rodzinnego domu próg. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Kolejny raz spotkamy się, gdy zaświeci pierwsza z gwiazd. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Tutaj ciepło nam, a na dworze śnieg przykrył dachy wszystkich miast. Cicha noc kolęda tylko pięknie gra. Jeszcze z dziećmi ma przyjechać brat. Już prawie wszyscy tutaj są. Wszędzie śnieg, gwiazdki w oknach namalował mróz. Już zaprasza Wigilię stół. Już na nim świece palą się. I chociaż w życiu pokonałem tyle najtrudniejszych dróg i czasem przyszło zgubić się, to jestem z wami teraz tu, gdzie rodzinnego domu próg, domu próg. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Kolejny spotkamy się, gdy zaświeci pierwsza z gwiazd. Święta już, to przyszedł znów na święta czas. Tutaj ciepło nam, a na dworze śnieg, przykrył dachy wszystkich miast.
Zacząłem też nagrywać zespoły, bo chodziłem po tych klubach studenckich poznańskich. Poznańska scena muzyczna była bardzo bogata wtedy. Tu było bardzo wielu zdolnych muzyków. No pierwsze nagrywaliśmy tutaj zespół Tarpany z solistami Edwardem Cholewiczem, Haliną Frąckowiak.
Halino... Tutaj, w tym budynku.
Tak, tu za tą ścianą. Za tą ścianą było studio muzyczne. Dopiero potem, po latach, przeniesiono do tak zwanej giełdy na Aleję Marcinkowskiego.
A teraz jest znowu tutaj i teraz się nazywa giełda właśnie.
Giełda, bo tam się nazywało giełda. Tak, tak. I tutaj właśnie, i tutaj nagrywaliśmy. I tutaj poznałem Halinę Żytkowiak, która potem była żoną Krzysztofa Krawczyka i ona mnie poznała z Krzysztofem Krawczykiem, a Krzysztof Krawczyk to już całe moje życie. A jeszcze chciałem powiedzieć tutaj, że jak nagrywałem te zespoły, to na przykład nagrywałem taki zespół Polne Kwiaty, który miał solistkę Annę Schmetterling. Się nazywała Anna Schmetterling. Nie miała jeszcze swoich piosenek. Nagraliśmy piosenkę Potem Kwiat Czerwony. Żołnierz dziewczyny nie skłamie. Nagraliśmy tę piosenkę i... Ale nie podobało to się Januszowi Chojanowi oraz szefowi muzycznemu Malikowi, że ona trochę sepleni. Więc drugi raz ją sprowadziłem do studia i zrobiliśmy taką nakładkę w tych miejscach, gdzie troszeczkę sepleniła, zrobiliśmy taką nakładkę. Mieliśmy problem, bo zespół, który jej akompaniował, nazywał się Organizacja Józefa Paskuda, a ona Anna Schmetterling, a był to 68 rok. Więc takie nazwiska jak Schmetterling nie budziły entuzjazmu. A ponieważ polityka była wszechobecna, zostałem poproszony na dywanik do dyrektora Kubiaka. I on mówi tak, panie Andrzeju, ten pomysł z zespołem młodzieżowym przy Polskim Radiu w Poznaniu jest bardzo dobry, bo wtedy akurat Gomułka, bo to było po zajściach marcowych, Gomułka miał powiedzieć, słuchajcie, niech oni już lepiej zbierają te płyty gramofonowe, niż mają rozbijać płyty chodnikowe na głowach milicjantów. Więc taka powiało, że to, trzeba dać tej młodzieży jednak inne zajęcie niż demonstrowanie na ulicach.
Czyli faktycznie ten wentyl.
Tak, ten wentyl bezpieczeństwa. I Kubiak do mnie mówi, panie Andrzeju, no ale ta nazwa... Organizacja Józefa Paskuda i do tego jeszcze Anna Schmetterling? Przecież to jest niedopuszczalne. Ja mówię, no ze Schmetterling porozmawiam. Zresztą nie tylko Schmetterling była tam solistką, jeszcze był to Adam Adamski śpiewał. I ja mówię, z Anią zastanowimy się nad pseudonimem artystycznym. A jeżeli chodzi o nazwę zespołu, to może ja w takim razie w audycji zrobię konkurs. Proszę pana, kilka tysięcy... kartek przyszło na ten konkurs. Siedzieliśmy dniami i nocami i wybraliśmy nazwę, która się wszystkim spodobała, łącznie z dyrektorem Kubiakiem. polne kwiaty. Bo był to okres dzieci kwiaty. Muzyki kalifornijskiej. Mamas and the Papas, The Birds i tak dalej. I polne kwiaty. A Annie Schmetterling, mieliśmy różne pomysły. Anna Maria, ale się okazało, że w Szwajcarii już jest Anna Maria. Chciałem, Anna Terling chciałem zrobić, ale ona wkrótce odeszła z zespołu, bo porwał nam ją Jarek Kukulski do zespołu Waganci. Ona mieszkała tutaj niedaleko. Jak tu będę wracał z radia, to pod numerem 7, pod numerem 7 przejdę właśnie pod domem Anny Schmetterling.
Kłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci broń na ramię, wróci to resztę do powie. Tego szos nie zauważył, złocony krętą ścieżką poprzez las. Potem ja. Przyszedł na to czas, to ten kwiat, o ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czekają, będą żołnierze śpiewali o tym, jak pięknie zakwitają kwiaty czerwieńcze od mali. Tego
Tarpany chciałbym też pana zapytać, jeśli można, bo niedawno też wspominaliśmy Edwarda Hulewicza i jego przegląd twórczości sobie organizowaliśmy, niestety już po śmierci, ale wcześniej też mieliśmy okazję porozmawiać tuż przed śmiercią, takie dwa spore wywiady z panem Edwardem też nagrać. Ja w ogóle mam taki wątek osobisty też, jeśli można, bo nie wiem, czy w tych tarpanach pan pamięta osobę, która nazywała się Wlekliński.
Tak, 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 tak. Zaraz, znaczy na basie?
Tak.
Na basie.
Tak,
na
tak. Basie. Andrzej Wlekliński.
Tak, tak.
I to jest brat mojej mamy, mój najbliższy wujek, niestety już nieżyjący. Ale
no proszę.
Ale całe życie słyszałem w tych tarpanach, widziałem ich zdjęcia wiszące gdzieś na ścianie. I oni wtedy właśnie tu z panem to nagrywali.
Tak, tak. No, Hulewicz miał taki przebój, siała baba Magi, nie wiedziała jak. A Zjadwiedza mnie powiedział, ale to było tak. Pamiętam, bo to wtedy właśnie te nurty ludowe, takie były sugestie, żeby to tak spolszczyć tę muzykę. No tu wielu wspaniałych muzyków się przez ten zespół przewinęło, który Klaudiusz Maga, który potem grał w Czerwono-Czarnych. Mirek Polarek grał na saksofonie, grał potem w Niebiesko-Czarnych. No można by tutaj... przede wszystkim Muzolf, który grał w Breakoutach, który grał na gitarze basowej w Breakoutach, na tych nalepy, w tym słynnym zespole bluesowym, to Muzolf stąd z Poznania pochodził. A Edward Kolewicz, to tu mieszkał niedaleko też, na Hetmańskiej. Dwa adresy znam Edwarda. Jeden tu na Hetmańskiej, a drugi na Bukowskiej. Na rogu Szamotulskiej i Bukowskiej. A Halina Frąckowiak wychowała się i mieszkała na ulicy Egesztrema. Też tu w tej dzielnicy.
Dziś, gdy ciebie mi brak i gdy stało się tak, że odeszłaś już i nie wrócisz tu, muszę być sam. Że już nie wrócisz, ja wiem. Czas upływa jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz ja.
Krzysztofie Krawczyku jako poznaniaku też już zaczęliśmy poza anteną rozmowę i wątek.
No aż się dziwię, że tak mało Poznania się wybieram w ogóle do prezydenta miasta z propozycją ulicy, skweru, ponieważ w zasadzie Krzysztof Krawczyk przez większą część swego życia był związany z Poznaniem. Otóż zaczęło się od tego, że jego ojciec był aktorem i śpiewakiem operowym i operetkowym. Zaczynał w Katowicach i tam się Krzysiu urodził. Ale jako aktor wkrótce przeniósł się do Białegostoku, jak to aktorzy wędrowali wtedy między teatrami, a wkrótce potem z Białegostoku do Poznania, do Teatru Polskiego. I jego ojciec był w latach 49-56 aktorem Teatru Polskiego oraz komedii muzycznej, która mieściła się na Dąbrowskiego, tam gdzie teraz mieści się Teatr Nowy. I w związku z tym przeprowadzili się do Poznania i mieszkali na Gwardii Ludowej. Jak się dzisiaj nazywa Gwardii? No tam, gdzie Kino Willa było, a teraz tam, nie wiem, jest sklep jakiś.
Wierzbieńczyce.
O, właśnie. Na ulicy Wierzbieńczyce. Nawet jeszcze za życia Krzysztofa poszliśmy tam z aparatem fotograficznym, zrobiłem całą sesję zdjęciową, bo tam mieszkał przez te lata i to na trzecim czy czwartym piętrze, ponieważ wieczorami mama, która była aktorką, i ojciec aktor, nawiasem mówiąc, występował wtedy jego ojciec January tutaj z takimi potęgami jak Hanuszkiewicz czy Solski. Hanuszkiewicz tu pracował etatowo. I Chorzyca był dyrektorem wtedy Teatru Polskiego w Poznaniu. I Chorzyca był częstym gościem w domu Krawczyków. Nawet Krzysztof po latach pamiętał tego Williama Chorzycę, który ich tak często odwiedzał. I Krzysztof nawet opowiada, jak mama przyjechała kiedyś, w wózeczku go przywiozła pod Teatr Polski i zrobili taki eksperyment. On grał wtedy Cześnika w Zemście, January, i wyszedł w tym stroju teatralnym, gdzie był nie do rozpoznania. Podszedł do wózeczka, a mały Krzysiek mówi: Tatia! Tatia!
Czyli jednak.
Czyli także potem, no więc mieszkali na tych Wierzbięcicach. Tutaj zresztą przyszedł na świat jego brat jeszcze, Andrzej, też już nieżyjący. Do szkoły podstawowej muzycznej Krzysztof Krawczyk poszedł na ulicy Zwierzynieckiej i uczęszczał przez 3 lata do szkoły muzycznej swojej pierwszej. Do końca pamiętał, że mówi, szło się tymi Wierzbięcicami, szło się do takiego parku, przez ten park, potem przez taki plac, szło się w lewo, przez most uniwersytecki i potem już była szkoła na Zwierzynieckiej.
Jaki dla nas to jest znak? dobry czas. Nie chcesz spać, bo dzisiaj noc niepodobna żadnej z tych, które przez ten cały rok układały nas do snu.
W 1956 roku aktorzy przyłączyli się do demonstracji czerwcowej. Po prostu ojca wyrzucono, był zbyt aktywny i wyrzucono z teatru polskiego. I wtedy przeniósł się do Łodzi, tłumacząc to sobie tym, będę bliżej filmu. Bo dla aktorów wtedy marzeniem było grać w Łodzi, bo obok była wytwórnia i angażowała. Zresztą zagrał w Krzyżakach na przykład, zagrał ojciec, ale jeszcze lepsze załatwił Krzysztofowi udział w Szatanie siódmej klasy. Gdzie to był właściwie debiut w 60 roku. Ale tu wracamy do Poznania, bo niby się wyprowadził do Łodzi, ale kiedy się związał z poznanianką Haliną Żydkowiak, a nastąpiło to na trasie w Związku Radzieckim, gdzie Halina Żydkowiak była z kolei członkinią zespołu Amazonki, takiej grupy wokalnej, i tam były Amazonki i trubadurzy. No, wesoła trasa. Wrócili już jako para, mimo że żonę zostawił w Polsce. Mało tego, urodziła mu syna. No i Halina Żydkowiak, kiedy Krzysztof zdecydował się odejść z trubadurów i być solistą, szukała dla niego menadżera.
No to jest ten moment, kiedy wy się właśnie
spotykacie. No i powiedziała, wiesz co, ci w Warszawie wszyscy to są tacy przewalacze. Ja mam takiego człowieka w Poznaniu, który tam nam pomagał jako tarpaną. On ma dużą siłę przebicia, on pracuje w radio, podobno też coś robi dla estrady. No i zaprosiła mnie na koncert w auli UAM. Trubadurów. A mi się trubadurzy bardzo nie podobali. To był tak... Wtedy Polska się dzieliła na zwolenników trubadurów albo czerwony gitar. Albo skaldów, albo czerwony gitar. Ale i trubadurzy mi się nie podobali. A szczególnie Krawczyk. I ja poszedłem po koncercie za kulisy w auli i nie wiedziałem, że Krawczyk obok mnie stoi. I do Haliny mówię, Halina, gdzieś ty trafiła do tych ruskich klezmerów? A on tak się odwraca do mnie i mówi, nie podobało się panu? To oddam panu pieniądze za bilet. Ale zobaczył tu w klapie, że miałem znaczek Polskie Radio. I tak zmiękł nagle, zaczął być taki miły. Potem mi oczywiście powiedział, dlaczego. Mówi, zorientowałem się, facet z radia nie będzie mnie grał, a ja mam tu plany solistyczne i tak dalej. I on tak zaczął do mnie serdecznie przemawiać, że wie pan, to tak wszyscy myślicie, że te sprawy, te takie występy estradowe, to taka prosta sprawa, to jest taka ciężka praca. Proszę pana. I tak od słowa do słowa ja tak słyszę, że to jest bardzo sympatyczny człowiek. No i potem kilka spotkań, kilka wódeczek i tak dalej. Się okazało, że obydwoje kochamy Elvisa Presleya, Beatlesów, że wszystko nas właściwie łączy, a był wtedy modny Tom Jones, jeszcze Elvis Presley królował i zaczęły się już rozpadać zespoły. To był początek lat 70. i świat był otwarty na solistów. Engelbert Humperdinck, Julio Iglesias. No, każdy kraj miał taką gwiazdę, takiego faceta, który wychodził, najlepiej jeszcze w skórę ubrany, jak wychodził, to dawał takiego czadu, że cała sala szalała, no, a kobiety mdlały. Ja sobie pomyślałem, no, to jest właściwie kandydat na polskiego Toma Jonesa. Gdyby tak to wyrzucić trochę tych manier trubadurowskich, i potem walczyłem długo z tymi manierami trubadurowskimi. Powiedziałem mu pierwsze, zapomnij o trubadurach. To zrobisz karierę solową, ale musisz zapomnieć o trubadurach. Jeszcze w tych czasie, w 76 roku, zostałem dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej. No więc już Krzysztof nie miał wyboru. Bo mało, że ma faceta, który zna się trochę na muzyce, no, prowadzi audycję w radio, to jeszcze do tego zostaje dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej, która była wtedy absolutnym królem estrad. Tu Fog występował, Sośnicka, Sipińska, kto tam, Dąbrowski, Chomini. Więc tu Frąckowiak, Łobaszewska, no tu myśmy mieli, myśmy tu na Placu Wolności się mieściła estrada, teraz się przeniosła na Masztalarską, no kabaret Tej, który mieliśmy na Masztalarskiej, to myśmy stworzyli kabaret Tej, także zresztą pierwsze koncerty trubadurów jako hałtury zapowiadał Zenek Laskowik. Solowe, jak zaczął tego. To dla Krzysztofa Krawczyka w estradzie założyliśmy Alex Band. Aleksander Maliszewski założył orkiestrę Alex Band.
Lubię budzić się trochę wcześniej. Ty wędrujesz pokolona jeszcze we śnie. Po morze, przez morze, bez drożę. Jesteś wszędzie, tylko nie tam. Jesteś wszędzie, tylko nie przy mnie. A ja cicho powtarzam twoje imię. Natali, Natali, śpi. Natali, śni. Gdzie ty tam ja? Natalia, śpij.
się tego najbardziej chciało. Na życie kocham Natalię, dlatego ciągle mi ciebie dawało. Wiele jest słowa, które w nas płoną, więcej jest ciszy i uśmiechu. Patrzę na ciebie daleko, uśpioną, słucham twojego.
Potem Krzysztof wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Też utrzymywaliśmy cały czas kontakt i wraca w 85. I znowu do Poznania. Dlaczego? Bo w międzyczasie ja z dyrektora artystycznego Estrady Poznańskiej przeszedłem na dyrektora artystycznego ZPR-u w Poznaniu, bo ZPR-y założyły oddział też tutaj przez park. Można przejść na Śniadeckich. No i następne lata pracował w ZPR-ach. Potem wyjechał znowu, jak kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce i nastał niezbyt sprzyjający czas dla artystów, no bo padały te rady zakładowe, nie kupowali biletów, a to wszystko się odbywało na sprzedaży biletów w zakładach pracy. No to Krawczyk znowu pojechał na 4 lata spełniać swój American Dream, co było wiadomo z góry skazane na przegrano. Ale jak wrócił, to ja w międzyczasie z Ryszardem Kniatem założyłem studio nagraniowe. Przeszedłem, jak to ja mówię, na swoje. Koniec już pracy etatowej w tych instytucjach. Teraz zakładam studio. I to studio założyłem na Marcelińskiej 52 w budynku energetyki. Tam na poddaszu. To już były lata, to był początek, 91 rok. Wtedy zaczynały, już wchodziły do użytku te studia domowe. Wystarczyło mieć dobry komputer, prawda, dobrego data do robienia zgrań, te pluginy i tak dalej, komputery. No, kiedyś to mogłem tylko marzyć o założeniu studia, bo nawet marzyć, nawet nie marzyłem, bo taki stół mikserski to kosztował 150 tysięcy dolarów. A teraz ma pan komputer tu przed sobą i tylko mając odpowiednie programy, można nagrywać. Ludzie dzisiaj nagrywają w domu. Zresztą płyta Krawczyka na przykład, bo Marzę i śnie, Smolika, powstała u niego w mieszkaniu. Krawczyk śpiewał w kuchni. I wtedy już można było, to było dostępne. Przy niewielkiej pożyczce wziętej przez nas, przy jakichś odłożonych pieniądzach i założyliśmy to studio. I jak Krawczyk wrócił do Polski, co prawda osiadł w Łodzi, ale przyjeżdżał prawie co tydzień tutaj na nagranie, bo kiedy mieliśmy już swoje studio nagraniowe, to wtedy nasze rozmowy artystyczne wyglądały w ten sposób. Ja mu zgłaszałem jakieś propozycje nagrań, jakichś piosenek. On zgłaszał jakieś propozycje. Jemu się to coś podobało, coś nie podobało. Były dyskusje, ale wszystkie te dyskusje kończyliśmy w ten sposób. A co nam szkodzi spróbować? I przyjeżdżał. I przyjeżdżał na dzień, dwa, wpadał i dlatego tyle pozostało jeszcze nagrań. Myśmy w momencie śmierci Krawczyka, jak zrobiliśmy kwerendę, to się okazało, że mamy 868 piosenek. Ale do tego jeszcze mamy zgrane na osobnych śladach wszystkie ścieżki wokalne. Więc Krawczyk będzie śpiewał jeszcze za 100 lat. Będzie śpiewał jeszcze już po mojej śmierci, bo nawet jeżeli powstaną nowe style, koncepcje, no to teraz pokazał McCartney, prawda, i tak dalej. Jeszcze teraz sztuczna inteligencja dochodzi, a mamy czyste ścieżki wokalne, czego nawet nie zostawił Elvis Presley, ponieważ Elvis Presley lubił nagrywać setką zespołami.
Tak wiele żalu w nas, jakby skończyć miał się świat. W kalendarzu zabraknąć dat.
Lecz czas już podać rękę, czas. Czas pokochać świat.
Wystarczy tego zła, Każdy przecież serce ma i rozumie, co to miłość.
Więc czas już podać rękę, czas, czas pokochać świat.
Bądź człowiekiem także i ty.
Czas pokochać świat.
Przecież wcale nie jesteś inny.
Czas pokochać świat.
Tobie także niech to się przyśni.
Czas pokochać świat.
To naprawdę może być cud na ziemi, gdy będziesz kochać
tak jak ja.
Tak jak ja.
Zostało tyle lat, tyle prawd i tyle kłamstw,
tysiąc win i tysiąc kar.
Lecz czas już podać rękę, czas, czas pokochać świat.
Możesz chyba tyle dać z siebie, tyle z siebie,
tyle z siebie dać.
Wcale nie jesteś inny.
Czas pokochać świat.
Tobie także niech to się przyśni.
Czas pokochać świat.
To naprawdę może być cud na ziemi, gdy będziesz kochać
tak jak ja. Tak jak ja.
Tak wiele żalu w nas, jakby skończyć miał się świat, w kalendarzu zabraknąć dat.
Lecz czas już podać rękę, czas, czas pokochać świat.
Podaj rękę nam,
podaj rękę nam.
Wspomniał pan o tych Beatlesach, ja właśnie też chciałem to o tym powiedzieć, bo mamy taki bardzo ciekawy czas, że z jednej strony Stonesi wydają nowy album świetny i podbijają listy przebojów, chwilę później wychodzi zagubiona piosenka Beatlesów, a w międzyczasie też zagubione, a przynajmniej dla nas nieznane utwory Krzysztofa Krawczyka na płycie. Aż trzy nowe piosenki w zestawie 12 łącznie, prawda? To sporo nowości.
Tak, jest nawet więcej, ale jeszcze muszę trzymać w tajemnicy. Poza tym, no mając te ścieżki wokalne, to my możemy w tej chwili, jest cała lista polskich wykonawców, którzy chcieliby dograć, to możemy zrobić jak Beatlesi, nie mając Krawczyka, tak jak oni, nie mając Lennona, my możemy w każdej chwili zrobić nowe wersje tych nagrań. I na przykład, kiedy Sony zapragnęło wydać taką składankę, kompilacja to się mówi. Kompilacje są dzisiaj niezwykle modne na świecie, ponieważ nie zawsze można wszystkie piosenki znaleźć bo są często rozrzucone po różnych płytach i kompilacje zawsze były lubiane. Ale to jest kompilacja szczególna, bo jeszcze wzbogacona trzema premierowymi nagraniami.
Andrzej Kosmala, specjalnie dla Radia Poznań, o Krzysztofie Krawczyku i nie tylko. Po raz drugi mieliśmy okazję się spotkać z panem Andrzejem na dłużej. Obiecuję państwu, że nie było to ostatnie nasze spotkanie, bo tematów do omówienia jeszcze zostało bardzo dużo. Marcin Rzyski, Andrzej Kosmala, dziękujemy za uwagę i życzymy wesołych świąt. Wszystkiego dobrego dla wszystkich po drugiej stronie.
Zapal nam światło, światło nadziei, bez którego nie odnajdziemy drogi wyjścia.
Kto zapali w taką noc, choć promieni nikły świat i wyznaczy kurs do dnia.
latarniku opatrzności. Pamiętaj o nas. Zapal światło nadziei.